wyjaśnić niewyjaśnione. Witajcie. Zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu Polskie Zagadki Kryminalne. Dziś opowiem o sprawie, która należy do grona tych archiwalnych. Ta historia bardzo mnie zaintrygowała. Pomimo upływu ponad 24 lat, nadal pozostaje zagadką kryminalną. W tym odcinku przedstawię Państwu zagadkową śmierć młodego żołnierza. Mężczyzna wracał do domu na przepustce wojskowej. W przypadku tej sprawy wystarczy naprawdę niewiele, aby doprowadzić do jej zamknięcia. Wystarczy jeden świadek, jedno zeznanie, które doprowadziłoby do postawienia podejrzanego w stan oskarżenia. Być może ktoś z Państwa jest mieszkańcem okolicznych miejscowości. Być może ktoś znał ofiarę lub wracał z nią feralnego wieczoru autobusem. Każda informacja jest cenna. O tej sprawie jest niewiele informacji, dlatego treść materiału będę opierać o 3 źródła. Pierwszym z nich jest blog bez przedawnienia. Kolejnym program telewizyjny, Telewizyjne Biuro Śledcze. Ostatnim źródłem jest magazyn kryminalny 997. Zapraszam do wysłuchania historii Jarosława K. Dzisiejsza sprawa jest wyjątkowo poruszająca. Doszło do wydarzeń, które na ten moment nie posiadają logicznego wyjaśnienia. Co roku w Polsce dochodzi do szeregu zaginięć i zbrodni. Większość tych spraw należy do ciemnej liczby przestępstw niewykrytych. Polega to na tym, że ani motyw, ani tym bardziej sprawca nie jest organom ścigania znany. Tutaj nie ma statystyk, ponieważ ciężko jest zliczyć wszystkie sprawy. Do takiego obrotu spraw przyczynia się wiele czynników. Pierwszym i najważniejszym jest niepoprawne działanie policji. To oni stoją na pierwszej linii frontu w każdej sprawie. Oczywiście, nie chcę tutaj generalizować. Zdarzają się sprawne i szybko reagujące jednostki. Niestety, zdarzają się też takie, które już na etapie oględzin popełniają błędy. Czasami zwykła błahostka może zaważyć na dobru całego śledztwa. Kolejnym równie istotnym czynnikiem są świadkowie. Doprawdy tego akurat nigdy nie będę potrafił zrozumieć. Dlaczego będąc świadkiem przestępstwa woli się milczeć? Wiem, że w pewnych środowiskach współpraca z policją jest źle odbierana. Takie osoby są określane w sposób pejoratywny. Czasami za milczeniem stoi zwykły ludzki strach. Jednak warto mieć na uwadze, że sprawcy o to chodzi. Właśnie o zastraszenie, bo w ten sposób czuje się bezkarny. Czasami milczenie jest też równoznaczne z twierdzeniem. Przecież nie doniosę na sąsiada, nie doniosę na przyjaciela. Jednak niewielu zdaje sobie sprawę, że zatajenie wiedzy będąc świadkiem zdarzenia lub będąc w posiadaniu wiedzy o zdarzeniu również jest przestępstwem. Na zakończenie każdego odcinka apeluję do ewentualnych świadków z prośbą o kontakt. Tylko w taki sposób możemy pomóc rodzinom ofiar. Jest to niezmiernie ważne. Dzięki zaangażowaniu możemy realnie pomóc. Służba wojskowa. Jarosław urodził się w 1977 roku. Był mieszkańcem niewielkiej wsi Dobrska Włościany w gminie Raciąż. Mężczyzna mieszkał tam ze swoją mamą i dwiema starszymi siostrami. Ojciec Jarosława zmarł na kilka lat przed tragicznymi zdarzeniami. Według relacji rodziny i sąsiadów, Jarosław był dobrym człowiekiem. Młody mężczyzna stronił od imprez i używek, był człowiekiem spokojnym i nigdy nie szukał powodów do zaczepek. Nauczyciele zasadniczej szkoły zawodowej w Raciążu mieli o Jarku dobre zdanie. Młody mężczyzna był też lubiany wśród kolegów i koleżanek ze szkoły. Każdy podkreślał jego ugodową postawę. Był człowiekiem, na którym można było polegać. W latach 90. funkcjonował jeszcze w pełnym rozkwicie obowiązkowy pobór do odbycia kilkumiesięcznej służby wojskowej. Takie wezwanie nie ominęło Jarosława. Latem 1996 roku otrzymał wezwanie do wojska. Przydzielono go do jednostki o numerze 3510. Jednostka ta stacjonowała w Braniewie, koło Elbląga. Jarosław w wojsku również cieszył się nienaganną opinią. Traktowano go tam z dużym szacunkiem. W ocenie kolegów był dobrym i koleżeńskim żołnierzem. Wypełniał wszystkie swoje obowiązki w sposób prawidłowy. Jarosław nie był typem wylewnego człowieka, ale też nigdy nie uważał się za lepszego od innych. Żołnierze z jednostki Jarosława potwierdzili opinię z otoczenia mężczyzny, stwierdzając, że nie przepadał za używkami, ani nie szukał okazji do imprezowania. Jarek często korzystał z przywileju przepustek do domu. Przynajmniej raz w miesiącu udało mu się przyjechać do rodzinnej miejscowości. Zwykle dojeżdżał do Ciechanowa pociągiem, a stamtąd do Glinojecka lub Raciąża autobusem. Każdy przyjazd Jarosław poprzedzał telefonem do swoich bliskich. Zwykle z dworca odbierał go kuzyn, a następnie jechali do domu. Jarek często dzwonił z urzędu pocztowego w Glinojecku, prosząc o podwózkę. Nie inaczej było w marcu 1997 roku. Żołnierze z jednostki Jarosława przebywali na ćwiczeniach wojskowych na poligonie w Orzyszu. Zgodnie z harmonogramem, ćwiczenia miały się zakończyć 23 marca. Ta data pokrywała się z nadchodzącymi świętami wielkanocnymi. Dokładniej rzecz ujmując, ćwiczenia kończyły się w Niedzielę Palmową. Jeszcze z Orzysza Jarosław wysłał list do matki. Opowiadał w nim o ćwiczeniach, a także wspomniał, że być może uda mu się przyjechać do domu na kilka dni przed świętami. Zgodnie z jego planami, 25 marca rozkazem dziennym, Jarosław otrzymał urlop na okres krótkoterminowy w terminie od 26 do 28 marca. Niespełna 20-latek długo nie czekał. Szybko spakował najpotrzebniejsze rzeczy. Niedługo po obiedzie, czyli jak udało się ustalić w toku śledztwa, około godziny 16:30 wyruszył z jednostki. W podróż nie udał się sam. Towarzyszył mu inny żołnierz, który również otrzymał przepustkę. Jarosław przed wyjazdem pożyczył od kolegów drobne sumy na bilet. Oddał koledze klucz do szatni oraz pożyczył od innego żołnierza kurtkę. Bardzo mu się spodobała. Chciał pokazać ją mamie, aby kiedyś kupiła mu taką samą. Około godziny 21:30 Jarosław wraz z drugim żołnierzem dojechali pociągiem do Ciechanowa. Tutaj zakończył się etap ich wspólnej podróży. Jako że była już noc, aby dotrzeć do domu, kolega Jarosława miał do pokonania wiele kilometrów marszem, bowiem o tej porze nie jeździł już autobusu do jego miejscowości. Postanowił jednak jeszcze chwilę potowarzyszyć Jarkowi. Mężczyźni udali się do budynku dworca kolejowego, aby stamtąd około godzin 21:50 z budki telefonicznej wykonać telefon do kuzyna Jarka. Młody żołnierz chciał poprosić go o podwózkę z Glinojecka, jak często mieli to w zwyczaju robić. Niestety, Jarek nie został kuzyna w domu. Odebrała jego siostra Anna. Jarosław, słysząc złe wieści, zdążył tylko przekląć pod nosem. Połączenie zostało przerwane. Zabrakło środków na karcie. Dlatego Jarek nawet nie zdążył opracować z Anną planu awaryjnego. W tym momencie Jarosław pożegnał się swoim kompanem podróży. Kolega Jarka ruszył w podróż marszem do swojej rodzinnej miejscowości. Ta podróż zajęła mu całą noc. Jarek zaś udał się na ciechanowski dworzec autobusowy. O godzinie 22:30 z Ciechanowa wyruszał ostatni autobus do Glinojecka. Jarosław wsiadł do pojazdu, uprzednio pytając, czy kierowca zabierze bez biletu żołnierza na przepustce. Mężczyzna zgodził się, a po kilkudziesięciu minutach dotarli na miejsce. Jarosław wysiadł z autobusu w Glinojecku, na wysokości miejscowego kościoła. Resztę drogi miał do pokonania pieszo. Kłamstwa w zeznaniach. Około godziny 23:50 do komendy rejonowej policji w Ciechanowie zadzwonił telefon. Mężczyzna jadący tirem zgłosił, że po ulicy idzie zataczającym się krokiem jakiś mężczyzna. Miał coś wykrzykiwać i zaczepiać kierowców innych pojazdów. Kilka metrów dalej, ten sam kierowca zauważył drugą postać leżącą na drodze. Uznał, że to najpewniej kolejny biesiadnik pod wpływem. Sytuacja miała miejsce na drodze numer 60 w okolicach miejscowości Dreglin. Po 20 minutach na miejscu zjawił się patrol policji. Niestety, funkcjonariusze mogli tylko potwierdzić zgon mężczyzny. Ciało należało do żołnierza Jarosława K. Na miejscu przeprowadzono oględziny. Zadanie to powierzono policjantom z Wydziału Ruchu Drogowego. Pierwszą hipotezą śledczą było bowiem potrącenie i ucieczka z miejsca wypadku. Obecny na miejscu prokurator zalecił jednak wykonanie szczegółowych badań w Zakładzie Medycyny Sądowej w Warszawie. Dopiero zlecone badania wykazały prawdziwe przyczyny śmierci. Mężczyzna otrzymał kilkanaście ciosów narzędziem o ostrych krawędziach, głównie w obrębie tułowia. Wyniki tych badań ostatecznie zaburzyły całą koncepcję nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego. 27 marca 1997 roku oficjalnie wszczęto śledztwo w sprawie śmierci Jarosława w prokuraturze rejonowej w Ciechanowie. Postępowanie zostało objęte nadzorem służbowym prokuratora wojewódzkiego w Warszawie. W trakcie śledztwa na jego wczesnym etapie przyjęto pewną hipotezę. Śledczym udało się ustalić, że w dniu śmierci Jarosława K. w barze Quattro w Dreglinie miała miejsce niepokojąca sytuacja. Jeden z klientów przecenił swoje możliwości spożycia nabojów wysokoprocentowych. Mężczyzna stał się potem wyraźnie agresywny, zaczepiał innych gości, wysławiał się w sposób wulgarny, szukał zaczepek do konfrontacji fizycznych. Jednak nikt nie dawał się sprowokować. Śledczy założyli, że Jarosław K. mógł wziąć udział w przypadkowej bójce. Szybko ustalono personalia awanturnika z baru Quattro. Do zatrzymania mężczyzny doszło już 8 kwietnia 1997 roku. Śledczy w trakcie przesłuchania odnotowali dziwne zachowania u podejrzanego. Mężczyzna miał się trząść i mówić, że nie wie, o co chodzi. Jego zeznania poddano szczegółowej analizie. Okazało się, że nie był do końca szczery w rozmowie z policjantami. Kłamał, podając fałszywe informacje na temat nocy, w której zginął żołnierz. Ostatecznie nie znaleziono dowodów na udział mężczyzny w śmierci Jarosława K. Dopiero po upadku tej hipotezy postanowiono odtworzyć ostatnie godziny Jarosława. Wreszcie śledczy dotarli do kierowcy autobusu, który zabrał żołnierza o godzinie 22.30 z dworca w Ciechanowie. Kierowca wyznał śledczym, że w ten wieczór wiózł tylko dwóch pasażerów. Pierwszym z nich miał być pracownik PKS, który miał wysiąść na pierwszym przystanku za Ciechanowem. Natomiast drugim pasażerem miał być około 20-letni mężczyzna. Młody chłopak miał się przedstawić jako żołnierz, jadący do domu na przepustkę. Nie miał pieniędzy na bilet, ale kierowca i tak zgodził się na przejazd. Po dojechaniu na miejsce, żołnierz podziękował za transport oraz życzył kierowcy dobrej nocy. Następnie wysiadł z autobusu około godziny 23 na wysokości kościoła w Glinojecku. Stamtąd ruszył pieszo w kierunku Dreglina. Krótka pamięć kierowcy autobusu. W toku śledztwa pojawiły się nowe ustalenia. Na jaw wyszło, że kierowca autobusu również nie mówi śledczym całej prawdy. Dopiero po upływie kilku miesięcy przypomniał sobie, że wiózł tamtej nocy więcej osób. Wspomniał o pracownicach ciechanowskiej masarni i jednym nietrzeźwym pasażerze. W trakcie tego krótkiego kursu nietrzeźwy mężczyzna przysiadał się do innych podróżujących. Każdemu proponował wspólne napicie się, praktycznie nie przyjmując odmowy. Pasażerowie byli już nim zmęczeni. Najpewniej w tym momencie dosiadł się do Jarosława K. Być może usłyszał rozmowę z kierowcą i chciał porozmawiać o wojsku. Jak wiemy, Jarosław stronił od alkoholu, dlatego mógł starać się zbyć natarczywego towarzysza. Niespodziewanie pomiędzy młodym żołnierzem a nietrzeźwym mężczyzną wiązała się wymiana zdań. Nachalny pasażer zaczął ubliżać Jarkowi, wyzywając go od kotów i rekrutów. Ostatecznie doszło do szarpaniny. Jarosław długo znosił obelgi mężczyzny. Dopiero w tym momencie kierowca zwrócił nietrzeźwemu uwagę, że jeśli się nie uspokoi, to za chwilę wysiądzie. Pomogło, ale tylko na chwilę. Autobus zatrzymał się w Glinojecku rozkładowo, o godzinie 23. Według zeznań, kierowca nie podjechał na wyznaczony przystanek. Zatrzymał się na wysokości kościoła, przy ulicy Kościuszki. Na ten moment w autobusie było już tylko dwóch pasażerów. Żołnierz oraz wspomniany wcześniej nietrzeźwy mężczyzna. Jarek, wychodząc z pojazdu, zapytał jeszcze z nadzieją, czy mógłby go kierowca podrzucić do Raciąża. Stamtąd miałby bliżej do domu. Kierowca jednak odmówił. Zaraz za Jarkiem z autobusu wytoczył się nietrzeźwy pasażer. Jeszcze na odchodne wręczył kierowcy 5 zł na piwku za niedogodności w podróży. Tutaj kierowcy znowu coś się przypomniało. Żołnierz kierował się w kierunku Dreglina, a za nim w tym samym kierunku ruszył drugi pasażer. Po tych zeznaniach policja postanowiła odszukać pasażera kursującego na linii Ciechanów-Glinojeck. Ustalenia nie zajęły zbyt wiele czasu. Bez większego trudu udało się dotrzeć do personaliów pasażera. Okazał się nim rolnik, mieszkający w jednej z pobliskich wsi. Mężczyzna często nadużywał napoi wysokoprocentowych, a swoje frustracje wyładował na żonie i dzieciach. Tego dnia mężczyzna wracał z Warszawy do domu. Zaprzecza jednak, jakoby zaczepiał kogokolwiek w autobusie. Zeznał, że zaraz po dojechaniu do Klinojecka udał się do swego kolegi. Stamtąd wziął rower i ruszył w dalszą trasę do swojej miejscowości. Mężczyzna miał zatem alibi. Jego zeznania potwierdziła żona. Na tym kończy się lista podejrzanych osób. Śledczy stanęli w miejscu. Osoby, które mogły być zamieszane w sprawę, miały alibi. Na inne osoby nie było wystarczających dowodów. Tutaj najbardziej dziwi kłamstwo kierowcy autobusu. Tylko z sobie znanych powodów w pierwszych zeznaniach stwierdził, że w pojeździe były dwie osoby. Dopiero wnikliwe czynności operacyjne wykazały zupełnie coś innego. Na ten moment kierowca pozostaje najważniejszym świadkiem. Jego nowe zeznania mogłyby wnieść do sprawy wiele. Policja długo apelowała do świadków z prośbą o zgłaszanie się. Sprawę próbowały nagłośnić nawet dwa programy kryminalne. Telewizyjne Biuro Śledcze i magazyn kryminalny 997. Ta sprawa nadal ma szansę na wyjaśnienie. Może ktoś podróżował w tamtym czasie samochodem na trasie Glinojeck-Raciąż i widział zdarzenie lub nietrzeźwego mężczyznę idącego poboczem. Być może ktoś zaszedł na stację paliw, aby umyć ręce lub do jednego z okolicznych barów. Na koniec tego materiału chciałbym skierować się do Państwa z apelem. Jeśli wiedzą coś Państwo o wspomnianych sprawach, coś, co pozwoliłoby doprowadzić do ich zamknięcia, nie bójcie się anonimowo skontaktować. Mogą Państwo to zrobić, pisząc na adres e-mail zamieszczony w opisie każdego materiału lub bezpośrednio pod numerem telefonu 997. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Trzymajcie się.